A teraz po południu wnet czas wybrać się na Ukrainę. Naszym gościem generał Bogusław Samol, obecnie wykładowca w Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zaczynamy rok 2023. Ten rok, tak jak ten ubiegły, będzie naznaczony wojną. Czego się możemy spodziewać po liniach frontu? Czy to jest tak, że w tej wojnie, która no, przybiera coraz bardziej formę wojny gospodarczej, można liczyć na szybkie rozstrzygnięcie, na szybki koniec?
Sądzę, że ten rok nowy będzie podobny do tego, który się skończył dwa dni temu dla państwa ukraińskiego. Natomiast komentując tutaj pana stwierdzenie, panie redaktorze, czy to jest wojna gospodarcza, ja sądzę, że nie jest to chwilowa przerwa w działaniach zbrojnych, w Federacji Rosyjskiej, względu na to, że ponieśli straty i w tej chwili w moim przekonaniu odtwarzają zdolności operacyjne, budując jednostki, szkoląc je w wyniku przeprowadzonej mobilizacji na początku jesieni ubiegłego roku. Natomiast nie spowodowali przerwy w działaniach bojowych, bo mimo wszystko prowadzą działania w zakresie opanowania miejscowości Bachmut, co kilkakrotnie powtarzam na antenie państwa. Natomiast w związku z tym uważam, że cel Rosji jest dalej ten sam, a więc całkowicie opanowanie Donbasu w tym roku. W ubiegłym roku się nie udało, mimo że były terminy zakładane przez Putina i stawiane zadania dla sił zbrojnych. Siły zbrojne tego zadania nie wykonały, nawet rozpoczęły powolny odwrót na niektórych kierunkach i utratę zdobytych terenów na początku obecnego konfliktu, a więc w ubiegłym roku, w lutym, marcu. W związku z tym Rosjanie chcą utrzymać pozycję, aby stworzyć warunki sobie do opanowania całego Donbasu, a być może rozwinięcia później powodzenia w głąb Ukrainy. Czy to im się uda? No zobaczymy, to przyniosą odpowiedź nam około 2 miesięcy, 3 nawet do wiosny trzeba czekać, a więc na wyniki mobilizacji i w jaki sposób Rosjanie doprowadzili do tworzenia zdolności operacyjnej sił zbrojnych, swoich sił zbrojnych i możliwości rozpoczęcia dalej jakby działań przeciwko Ukrainie.
Pytam o ten wymiar wojny gospodarczej, bo tak. Kiedy patrzymy na zestawienia dysproporcji sił w różnych rodzajach uzbrojenia, czołgów, wozów bojowych piechoty, artylerii, to wydaje się, że Rosja, wchodząc w tą kampanię, miała przytłaczającą przewagę w niemalże każdym aspekcie, no może poza liczbą żołnierzy. Teraz ta przytłaczająca przewaga już nie istnieje. Nawet zdaniem ekspertów Ukraina zdobyła przewagę ilościową w artylerii dalekiego zasięgu powyżej 40 kilometrów. To by pokazywało, że Rosja no nie jest w stanie gospodarczo tej wojny prowadzić. Nie jest w stanie wyprowadzać na linię frontu takich resursów, które by utrzymały jej dominację na polu bitwy.
Stan wojsk, które by rozpoczęły działania na początku agresji na Ukrainę, a więc mówiąc, mając na myśli wojska ukraińskie, oczywiście jest dzisiaj inna niż przed rozpoczęciem agresji. Ale trzeba pamiętać o tym, że te jednostki, które poniosły ciężkie straty w ludziach i sprzęcie, są uzupełniane i dalej przynajmniej stabilizują obronę, czy stabilizują linię frontu na obszarze Donbasu. Natomiast w związku z tym, że Rosjanie zmobilizowali, jest pytanie ciągle takie, czy są w stanie odtworzyć nowe zgrupowania uderzeniowe przeciwko Ukraińcom. Trzeba pamiętać o tym, i niektórzy komentatorzy to podkreślają, również byli wojskowi, że Rosja posiada duże zasoby finansowe. Mimo wszystko, mimo sankcji, jakie zostały nałożone, trzeba pamiętać o tym, że część państw, i to dużych państw jak Chiny, Indie, jeszcze inne, współpracują z Rosją i prowadzą wymianę gospodarczą. Po drugie, Rosja posiada duże zasoby złota. Trzeba też o tym pamiętać, jak również posiada rozwinięty przemysł zbrojeniowy. Oczywiście ten przemysł nie wykorzystuje, nie posiada dostępu do takich technologii, jakie są na zachodnie, ale mimo wszystko te zasoby są i możliwości przemysłu zbrojeniowego są w danej Rosji. Też cofnijmy się kilka miesięcy temu, trzeba o tym pamiętać, nie wolno tego lekceważyć, że Putin wprowadził dekret uruchamiając produkcję masową czy seryjną sprzętu bojowego. Były wizyty władz, między innymi Miedwiediewa i jeszcze innych dostojników państwowych Federacji Rosyjskiej w tych zakładach. I ja sądzę, że to nie jest tak, że te zakłady nie produkują, zwłaszcza, że Ukraina starając się, uderzając na zaplecze w głąb terytorium państwa rosyjskiego, a więc przede wszystkim na lotniska, nie ma takich zdolności, ażeby zniszczyć zakłady zbrojeniowe, to co się stało wobec Ukraińców, co Rosjanie zrobili. I w moim przekonaniu, mimo wszystko, Rosjanie mają możliwości otworzenia zdolności operacyjnych, stworzenia nowych grupowań. Trzeba pamiętać też, że terytorium, które posiada Rosja, doskonale maskuje szkolenie i rozwijanie nowych jednostek. My nie wiemy, co się... I nikt nie wie, czy tam komentatorów wiele, to również amerykańskich, jak i naszych, na dobrą sprawę, żaden z komentatorów nie podaje informacji dotyczących stanu rozwoju, stanu wykorzystania tych żołnierzy zmobilizowanych, w jaki sposób są tworzone jednostki. Oby tego to nie nastąpiło, ale ja podejrzewam i tak oceniam, że za 2-3 miesiąca, mamy tutaj od września, od mobilizacji już 4 miesiące, około pół roku do 9 miesięcy trzeba czekać na wyszkolenie dużych zgrupowań poprzez szkolenie bojowe na poziomie batalionów, a następnie szkolenie dowódcy i sztabów od poziomu taktycznego, a więc od batalionu do zgrupowań armijnych. I to potrzeba czasu około 9, a nawet do 12 miesięcy. Ja sądzę, że przy takim tempie szkolenia, jakie Rosjanie mogą narzucić swoim żołnierzom, nie szanując ich i nie biorąc pod uwagę spraw humanitarnych, mogą to zrobić 9 miesięcy. I ja podejrzewam, że w granicach marca i lutego, czy marca, na przełomie tych miesięcy, a więc kiedy nastąpią możliwości, czy w maju prowadzenia działań bojowych, nie tylko wzdłuż dróg, zobaczymy, czy jakim Rosjanie dysponują potencjałem. Ja sądzę, że będzie jeszcze silna odpowiedź. Natomiast ten czas gra i dla Ukraińców, a jest trochę niekoniecznie dla nich, bo ofensywa, która rozpoczęła się pod koniec sierpnia, we wrześniu, no nie ma wielkich osiągnięć. Ja tutaj nie stoję po stronie rosyjskiej, komentując te wydarzenia, ale trzeba przypomnieć, że największym spektakularnym osiągnięciem Ukraińców było wyzwolenie Charkowa i odbicie Chersonia i stworzenie warunków do izolacji Krymu, a więc możliwości odcięcia zgrupowań rosyjskich na Krymie i z czasem przyjęcia tego Krymu, bo trzeba pamiętać o tym, że celem ukraińskich władz politycznych jest całkowite odzyskanie utraconych terytoriów Ukrainy po 2014 roku, a więc tutaj nie możemy powiedzieć, że jeszcze ta wojna się prędko skończyła, bo gdyby były Ukraińcy na granicy rosyjsko-ukraińskiej, moglibyśmy powiedzieć wtedy o przewadze Ukraińców. Na razie sytuacja w pewnym sensie się na froncie ustabilizowała i prowadzone są działania wojny pozycyjnej, za wyjątkiem Bachmutu, gdzie Rosjanie za wszelką cenę, atakując z dwóch kierunków Bachmut, starają się go przechwycić. Dlaczego? Często zaczął ten Bachmut być ostatnio tutaj w naszych komentarzach lekceważony. Bachmut, trzeba pamiętać o tym, jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym, drogowym, kolejowym, który umożliwia prowadzenie zaopatrzenia i manewry wojskami, zaopatrzenia dla wojsk w kierunku na słowiański Kramatorsk. Jeżeli Rosjanie nacierając na Bachmut zdobędą tą miejscowość, no Ukraińcy będą musieli wycofać i organizować obronę przed słowiańskim Kramatorskiem, a więc utracą kolejne połacie terytorium swojego kraju. A później wiemy, jak ciężko jest to odzyskiwać. I co do przewagi w tej chwili, na pewno Rosjanie dużo stracili sprzętu. Widzimy tutaj na froncie, że ta intensywność ataków, szczególnie ostrzałów artyleryjskich, się zmniejszyła. Około, trudno mówiąc, jak mówili o 60 tysiącach sztuk amunicji czy pocisków, to zmniejszyło się do 10. To jest duże znaczenie. Natomiast Ukraińcy jakby zwiększali swoje możliwości poprzez otrzymywanie nowego sprzętu, które ma znacznie większe zasięgi. Tutaj między innymi HIMARSy dokonały jakby udanego uderzenia na obiekt, na koszary, którym się szkolili żołnierze rosyjscy, powodując niesamowite straty zabitych i rannych wśród tej jednostki. Ale to nie są działania na masową skalę na całej linii frontu, tylko na wybranych kierunkach, a więc tutaj Ukraińcy mimo wszystko bronią się na tym kierunku, starając się nie dopuścić Rosjan do wyrównania linii tutaj na wysokości Bachmutu.
I teraz, z punktu widzenia, to jeszcze panie generale, jeżeli mamy, znamy mniej więcej linię frontu, ona się nie porusza, więc mało jest kontestowanych terytoriów, ona jest w miarę stabilna od wielu tygodni, w zasadzie już miesięcy. Na ten obraz pola bitwy patrząc, jakie manewry mogą Rosjanie wykonywać, jeżeli faktycznie będą zdolni powrócić do pełnej kontroli, do pełnej inicjatywy strategicznej?
Tutaj, zanim na to pytanie odpowiem, znowu cofnę się na chwilę do spraw mobilizacji w Rosji, która była przeprowadzona, ta mobilizacja w ubiegłym roku, pod koniec lata. A więc przede wszystkim dzięki tej mobilizacji Rosja ustabilizowała linię obrony w obwodach ługańskim i donieckim. To nie ulega wątpliwości. Stara się na kierunku Bachmutu, co kilkakrotnie powtarzałem dzisiaj, prowadzić działania o charakterze ofensywnym, żeby to miasto zdobyć. Ponadto siły, które zostały poniosły stratę, a uzupełniane zostały nowymi tymi młodzikami, a więc żołnierzami rezerwy, nie do końca doszkolonymi, no spowodowały, przestały wykorzystane do zorganizowania odwrotu rosyjskich sił z Chersonia. Oczywiście utracili teren, ale ten odwrót był w miarę zorganizowany. Ukraińcy sforsowali Dniepr, ale dalej w kierunku południowym nie mogą nacierać, a więc te Rosjanie trwają, znaczy prowadzą silną obronę. Szczególnie wśród dróg, tak jak było zakładane, dlatego że roztopy w tej chwili nie pozwalają ani jednej, ani drugiej stronie rozwinąć swoich ugrupowań wzdłuż dróg, znaczy zejść z dróg i działać na szerokim froncie, muszą działać na kierunkach, na drogach. I Rosjanie rozpoczęli fortyfikacje w dogodnych dla siebie miejscach terenowych, jeżeli chodzi o dróg, hamując postęp Ukraińców. Dalej trzeba też zwrócić uwagę na to, że rozrywiści, którzy zostali skierowani bezpośrednio do tych jednostek, oni pewnie mieli na front, którzy mieli na pewno pewne przeszkolenie, uzupełnili jednostki frontowe, otworzyli zdolności bojowe tych jednostek, ich zadanie jest utrzymanie linii obrony w okopach w tej chwili. To się dzieje, szanowni państwo. Natomiast pytanie, co z pozostałymi około 200-300 tysięcy po mobilizacji, co się stało z tymi żołnierzami, tymi rezerwistami? Ja zakładam, że budowane są odwody. Rosjanie mają tym doświadczenie, szczególnie w II wojnie światowej, prawdopodobnie znowu przeprosili się z teorii sztuki wojennej w zakresie tworzenia zgrupowań operacyjnych, przygotowań nowych jednostek uderzeniowych, a więc do rozpoczęcia ofensywy. I tutaj Rosjanie byli dobrzy w czasie II wojny światowej, ja sądzę, że to pamiętają, ale tutaj zostało zlekceważone na początku wojny, dlatego że no myśleli, że Ukraina im wpadnie jak śliwka w kompot. Jeszcze jedno, że chciałbym zaznaczyć. Rosjanie przygotowując się do wojny również przygotowali się na starcie z NATO, dlatego że ten strach w Rosji panujący, ten strach jest podsycany przez władzę, że jakoby Rosja jest twierdzą, gdzie wokół twierdzy jest tylko NATO i wszystkie siły sprzysięgły się przeciwko Rosji, aby to Rosję rozbić i zniszczyć. W związku z tym ta psychoza spowodowała gromadzenie dużej ilości sprzętu bojowego, amunicji i rakiet. No, szanowni państwo, jeżeli Ukraina jest ostrzeliwana codziennie dziesiątkami rakiet i samolotami bezpilotowymi. Oczywiście duże straty ponoszą i też wiemy, że to nie są tylko środki produkcji rosyjskiej, ale również zakupywane z zagranicy. I to, co powiedziałem, Rosjanie posiadają siły i środki, mają kontakty jeszcze z zagranicą, z państwami, które Rosji sprzyjają i Rosja jest uzupełniana. Na pewno jeszcze posiada, wracając z NATO znowu, do przemysłu, zdolności przemysłu zbrojeniowego pod kątem produkcji amunicji i czołgów. Trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli uruchamiana jest produkcja seryjna w zakładach, to potrzeba kilku miesięcy. I Rosjanie ten czas wykorzystali, bo w lipcu już była mowa o tym, że będą zwiększone możliwości produkcyjne zakładów produkcyjnych czołgów, transporterów czy amunicji. Prawdopodobnie to się dzieje. No tak jak powtarzam, 2-3 miesiące do marca zobaczymy oblicze, w jaki sposób Rosjanie są w stanie przygotować się do kolejnych działań.
Panie generale, Bogusław Samol naszym gościem, a gdzie Rosja mogłaby uderzyć? Gdzie byłoby to dla niej najbardziej korzystne? Wysłać nowe jednostki gdzieś tam na Bachmut w Donbasie, żeby przełamać siły ukraińskie, uderzyć z Białorusi na Kijów, o czym się też mówi, czy jakiś inny kierunek otworzyć, jak pan generał przewiduje?
Panie redaktorze, tutaj dużo jest komentarzy, różnych opinii co do kierunków uderzeń rosyjskich. No tutaj podejrzewa się, że i też i Ukraińcy to oceniają, że może nastąpić uderzenie z kierunku białoruskiego, tylko w jakim kierunku, czy ponownie celem uzyskania Kijowa. No mi się wydaje, że to były błądy rosyjskie, żeby tylko starali się uderzyć na Kijów, bo w tej chwili państwo ukraińskie i społeczeństwo ukraińskie jest skonsolidowane. Nawet jeżeli by utracili Kijów, będą się dalej bronić. To z żadnych korzyści ani politycznych, no być może w jakiś sposób wizerunkowe korzyści będą w Rosji dla obywateli ze strony Putina. Natomiast mi się wydaje, że Rosja jednak ograniczyła swój cel i w tej wojnie podjęła, ograniczając cele, że w związku z tym, że nie może podbić całej Ukrainy, celem Rosji będzie jednak opanowanie w pełni 4 obwodów, które były zaanektowane, a więc i na które były przeprowadzone w tym roku plebiscyty. Tak, obwód zaporowski, chersoński, doniecki i ługański. To jest celem, bo tutaj jednocześnie te 2-4 obwody zapewniają łączność z czym? Z Krymem, który jest bardzo ważny, ten obszar dla Rosji. W związku z tym, być może w ten sposób, że Rosjanie będą dążyć do opanowania, do osiągnięcia tych celów, Później będą rozmowy, przeciągał się, potem będzie konflikt, znowu będzie w jakiś sposób stabilizacja na linii frontu lub dojdzie do rozmów pokojowych i za jakiś czas znowu Rosjanie wznowią działania, ale już tutaj będzie pytanie, czy Rosja się podejmie takiego celu, bo Ukraina mimo wszystko będzie wzmocniona dostawami z Zachodu. I teraz biorąc pod uwagę, kiedy my cały czas oceniamy możliwości Rosji, trzeba się zastanowić, w jaki sposób dzisiaj Ukraińcy przygotowują się do odparcia nowych uderzeń. Ja sądzę, że to robią, dlatego że kierunek tutaj, kierunek ten białoruski jest w tej chwili przygotowany do obrony. Tam jednostki na pewno są zgromadzone, co też jest niekorzystnie dla Ukraińców, bo muszą walczyć na tych dwóch strategicznych kierunkach, bo uważam, że białoruski kierunek jest strategiczny, ten później wschodni z kierunku Charkowa, nie Charkowa, ale mówię tutaj na kierunku tym donbaskim. W jaki sposób Zachód dostarczy ciężkie uzbrojenie, bo przecież my zdajemy sobie sprawę, o co apelował prezydent Zełenski. Prezydent Zełenski apelował o ilość, określał ilość potrzebnych czołgów, samolotów, haubic, a więc ciężkiego sprzętu. No, tak powtarzałem tutaj chyba ostatnio na antenie państwa radia, że Zachód też ma ograniczone możliwości produkcji czołgów, czy to Niemcy szczególnie, czy Amerykanie. I jeżeli nawet będzie decyzja o dostarczeniu takiego ciężkiego sprzętu, a uważam, że taka decyzja powinna być ze strony państw zachodnich, to też trzeba będzie czekać kilka miesięcy na uruchomienie tej produkcji, a następnie wyszkolenie załogi, dostarczenie ich. Bo przecież cały czas, tak jak pan redaktor na początku mówił o zasobach, walczymy z zasobami. Ale krótko mówiąc, zasoby to nie tylko ludzie, pieniądze i w jaki sposób i ty morale, ale również żywy sprzęt, a więc czołgi, transportery i tak dalej, tym, czym żołnierz może skutecznie przeciwstawić się agresorowi.
Pan generał mówił, że Rosja być może przeprosiła się z zasadami, tymi elementarnymi zasadami sztuki wojennej, zwłaszcza w zakresie tworzenia nowych związków wojskowych, no być może Stany się przeproszą z swoją wiedzą produkcyjną, bo w II wojnie światowej to właśnie Stany były arsenałem aliantów, czy arsenałem demokracji, jak mówił jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych, i to one dostarczały sprzęt i aliantom zachodnim i stronie radzieckiej również w niemałej ilości.
Tylko że później to trwało do 1943 roku, ale już Rosjanie pod koniec 1943-1944 rozpoczęli masową produkcję, szczególnie ciężkiego sprzętu, artylerii, czołgów, samolotów. I podobna sytuacja jest dzisiaj. Oni są bez pomocy Stanów Zjednoczonych, a więc Lendlisu, czy innych w zakresie dostarczania ciężkiego sprzętu, ale widzimy, że ten sprzęt jest mimo wszystko dostarczany, chociażby amunicja, jak równo artylerii. Ona jest, może w tej chwili ta artyleria nie w takim, tak możliwy, taki, takich możliwości nie ma jak jeszcze kilka miesięcy temu, ale mimo wszystko te zapasy dostarczane są. I tak samo są dostarczane drony z Iranu, jak podejrzewam, że z innych państw. I teraz pytanie, czy ta ilość środków dostarczanych z granic, z zagranicy jest skierowana bezpośrednio do użycia na froncie, czy również część jest skierowana do jednostek czy zgrupowań zapasowych, które są tworzone na potrzeby kolejnych działań ofensywnych przez Rosję? To jest pytanie, na które nikt nie jest w stanie, podejrzewam, dzisiaj
odpowiedzieć. Panie generale, jeszcze jedno pytanie zadam, może na nie trochę odpowiemy. Mamy mało czasu. A kontrowersja ukraińska, bo o tej się dużo mówiło, że kiedy tylko step zamarznie, to Ukraińcy ruszą do kolejnej kontrofensywy. To się nie wydarzyło. Dlatego, bo aura nie sprzyja, jest ciepłe lato, czy aura, z innych powodów?
Aura, dlatego że dzisiaj w tych dniach, znaczy w tych dniach, jak ja śledzę od czasu do czasu, to prawda, przynajmniej raz w tygodniu, stan pogody na Ukrainie ciągle pada, jest temperatura powyżej zera, więc i wzdłuż dróg jest teren grząski, sprzęt ciężki nie zejdzie z dróg. W związku z tym Ukraińcy liczyli na to, że jeżeli nastąpi jakby obniżenie temperatury, to ofensywa się wznowi. No nawet czytałem chyba wczoraj albo dzisiaj wypowiedź jednego z polityków ukraińskich, gdzie czekamy na niskie temperatury, żeby rozpocząć działania ofensywne. To znaczy, że Ukraińcy mają pewne zdolności o charakterze ofensywnym i tutaj pytanie tylko, czy będą nacierać tutaj z kierunku Cherson i Melitopol, czy będą dalej bronić Bachmutu, a być może tutaj z kierunku północno-wschodniego na, w kierunku południowym będą rolować Rosjan w kierunku Krymu. No to jest pytanie na pewno, które, na które odpowiedź otrzymamy za kilka tygodni, jeżeli ta faktycznie ofensywa będzie ukraińska wznowiona. Bo tak czy inaczej ten czas w tej chwili gra, stan pogody gra na stronę rosyjską, bo jeżeli Ukraińcy mają możliwości prowadzenia działań ofensywnych, to pogoda faktycznie im przeszkadza. i uniemożliwia przeprowadzenie działań o charakterze ofensywnym.
Kiedy może być za późno? Kiedy może być tak, że ta luka możliwości? Bo jak rozumiem, pan generał przyjmuje, że jednostki ukraińskie, te rezerwowe, gotowe do ataku już są, a tych rosyjskich jeszcze nie mamy, dopiero się tworzą.
Ja sądzę, że są, dlatego że tutaj już początek wojny, szczególnie w okolicach Kijowa, to też komentowałem i liczyłem na to, to się sprawdziło, że Ukraińcy przewidzieli ten kierunek, jeden z głównych kierunków uderzenia sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i przygotowali się dobrze do obrony. I to nastąpiło na wysokości tutaj Żytomierza, gdzie zatrzymali natarcie, a później po wprowadzeniu nowych jednostek, tych odwodowych, które mieli w odwodzie, spowodowali, czy zmusili Rosjan do wycofania się z obszaru tutaj, z obszaru Kijowa, znaczy z okolic Kijowa. I Ukraińcy, uważam, że metodycznie, jakby przewidując działania, rozwój działań bojowych, angażują siły, ale też pamiętają w tym samym czasie o otworzeniu zdolności bojowych. Co jeszcze ciekawe jest po ukraińskiej stronie, o czym się bardzo rzadko mówi, że Ukraińcy nauczyli się stosować zasady sztuki wojennej, a więc krótko mówiąc, jest taka zasada ekonomia sił. Jeżeli na jednostki ukraińskie, a tutaj są pewne dane, otrzymujemy, poniosły straty w granicach 25-30%, natychmiast taka jednostka o stanie gotowości, a więc posiadania stanu ludzi i sprzętu w granicach 70% jest wycofywana z frontu, jest luzowana na tyły, uzupełniona żołnierzami, na nowo przechodzi kilkutygodniowe, sześciotygodniowe bodajże szkolenie. Nie pamiętam dokładnie, być może się mylę, ale przechodzi na nowo szkolenie z tym stanem osobowym i z nowymi i następuje zgrywanie z tymi żołnierzami i z tym sprzętem, który został zaopatrzony. A więc Ukraińcy opanowali system odtwarzania zdolności bojowej, a więc tutaj stosują dokładnie zasadę ekonomii sił zbrojnych, sił. I to im się udaje. I sądzę też, przygotowując się do tej latem i w jesieni do kontrofensywy, postąpili w ten sposób, jak podobny sposób jak w marcu, kiedy odparte zostało uderzenie na Kijów. I w związku z tym mi się wydaje, że Ukraińcy mają zgromadzoną odpowiednią ilość amunicji, nawet i sprzętu ciężkiego, żeby to prowadzić. Tak powtarzam. Jednak pogoda im nie sprzyja w tym okresie.
To już na koniec pytanie. Trochę już polityczne, ale też militarne. Na ile strony są gotowe, żeby wojować? Na ile rosyjska armia i gospodarka, zdaniem pana generała, jest gotowa na wiele, wiele nie miesięcy, ale lat wojny?
No o latach na pewno, ale w perspektywie roku, dwóch można przypuszczać. I tutaj trzeba też powiedzieć, powtórzę jeszcze raz, Rosja nie jest izolowana przez cały świat. Rosja prowadzi handel oczywiście z państwami, które nie mają tak wysokich technologii w zakresie uzbrojenia, ale już tutaj nie możemy lekceważyć Chin. Bo jeszcze raz powtórzę, Rosja handluje z państwami i zbożem, jak również i ropą i gazem i ma zasoby finansowe. Ponadto przemysł rosyjski nie został naruszony, a Rosja posiada zasoby naturalne, a więc krótko mówiąc tablicy Mendelejewa. A więc wszystko to, co jest potrzebne do produkcji zbrojeniowej. Oczywiście często w komentarzach czytam różnych ludzi, że mają kłopoty w tej chwili z siłą roboczą, dlatego że dużo rezerwistów, młodych ludzi uciekło z Rosji i to być może będzie powodowało problemy. No zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, Ukraina cały czas jest zasilana i środkami finansowymi, jak również zasobami, może nie ciężkim sprzętem, ale tym lżejszym sprzętem i amunicją i środkami materiałowymi. Widzimy, że Ukraińcy są w dobrej kondycji, to są dobrze wyposażeni, jeżeli chodzi o odzież zimową, posiadają amunicję, potrafią zaskakiwać Rosjan, więc działają też, jedną z zasad sztuki wojennej stosują zaskoczenia dzięki temu, że mają doskonałe rozpoznanie. I przeprowadzają doskonałe analizy danych rozpoznawczych. Wiedzą, że nie mogą uderzyć na wielu kierunkach, uderzają tam, gdzie najbardziej Rosjan boli. I teraz taka wojna może jeszcze potrwać, ale wszystko zależy od tego, jakie cele są polityczne. No, Putin ostatnio powiedział, co jest jego celem, nie będę powtarzał, wszyscy państwo znają. Władza ukraińska, a więc prezydent Ukrainy mówi i wszyscy jego towarzysze, czy z otoczenia przedstawiciele władzy ukraińskiej, wszyscy jednogłośnie powtarzają, zarówno cywili, jak i wojskowi. Celem Ukrainy jest odzyskanie w pełni utraconych terytorium Ukrainy po 2014 roku. W związku z tym nie możemy mówić o pokoju.
Powiedział generał Bogusław Samol. Panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Do widzenia państwu.
Do usłyszenia. Na zegarach godzina 17:05. My teraz po południu wnet posłuchamy, chciałbym powiedzieć, że zaśpiewamy, no, ale nie wiem, czy wszyscy znamy tą piosenkę, tak czy inaczej. zaśpiewa i zagra Chris Isaak.